Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please! No i tak oto znowu z dżinglem rockowym zaczynamy kolejny odcinek podcastu Pick Please. W składzie dyrektor techniczny, inżynier dźwięku i prezes i zarazem przedstawiciel Rady Nadzorczej w osobie Jakuba Polewki.
Witam.
No właśnie, znowu się witamy. Byliśmy na wstępie przywitani, to teraz się znowu witamy. I Łukasz, pan od przeszkadzajek dźwiękowych i jednocześnie współprezes, współwłaściciel, współsprzątacz tego całego naszego cudownego przedsięwzięcia. Jakubie, jesteśmy w przestworzach dzisiaj.
Tak, Łukasz, jesteśmy dzisiaj w przestworzach, bo będziemy mówić o katastrofach lotniczych i o muzykach, którzy stracili swoje życie w wypadkach samolotów bądź helikopterów, albo o takich, którzy jakimś cudem tego wypadku uniknęli. Powiedz mi, Łukaszu, jakie ty masz powiązania w ogóle z lotnictwem? Masz jakieś?
Tak. Okazuje się, być może sporo osób tego nie wie, ja pracowałem w jednej ze spółek orlenowskich. Teraz trzeba puścić takie w tle odgłosy, jak czasami na talkshowach są. Mianowicie była to firma, która zajmowała się tankowaniem samolotów, więc pracowałem na Okęciu, a w zasadzie tuż obok Okęcia. I nasza spółka zajmowała się magazynowaniem paliw, a cysterny tej spółki, w której ja pracowałem, jeździły do samolotów i je tankowały. Więc kiedy po raz pierwszy poleciałem samolotem, a było to względnie niedawno, to widziałem cysterny, które pomagałem przeprocedować, będąc w biurze zarządu tej spółki, no bo zajmowałem się uchwałami organów. Więc byłem bardzo blisko lotnictwa, a z tego co wiem, ty też masz jakieś związki.
Tak, ja niewiele brakowało, a być może studiowałbym w ogóle inżynierię lotnictwa, bo taki pomysł też swego czasu miałem. Wylądowałem ostatecznie na energetyce, ale w czasie, w którym pracowałem w Instytucie Badawczym, tak nawiasem mówiąc, niedaleko ciebie, Łukasz, w Warszawie, a w zasadzie nie w Warszawie, tylko w Otwocku, a w zasadzie nie w Otwocku, tylko w Świerku, w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, to miałem wtedy propozycję też pracy dla Instytutu Lotnictwa w Warszawie, czego ostatecznie nie zrobiłem, się na to nie zdecydowałem, ale niewiele brakowało, a być może robiłbym coś związanego z samolotami.
No właśnie, to jest ciekawostka, bo ty pracowałeś wtedy dokładnie w tym samym miejscu, czyli tym instytucie, gdzie jedna z sióstr Marty pracowała, czyli mojej lepszej połówki, w zasadzie 3/4. No właśnie, ale jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać rzeczywiście o muzyce. No i zaczynamy chronologicznie, bo ja mam historię człowieka, o którym wiele słyszałem, kawałki też mniej więcej znam, ale nie wiedziałem, że to była taka legenda, a mianowicie Glenn Miller, czyli legenda jazzu, ale jak się okazuje, postać niesamowicie zasłużona dla armii amerykańskiej. Glenn Miller to był lider big bandu, który zyskał wielką sławę i renomę mniej więcej właśnie na przełomie lat 30. i 40. w Stanach. On stworzył taki słynny kawałek In the Mood i ten numer był po prostu praktycznie w każdym jukeboxie, czyli takiej szafie grającej w Stanach, w jakichś barach, non stop leciał pewnie gdzieś w radiu i jeszcze do tego tańczono. I Glenn Miller to była taka wielka ikona muzyczna tamtych czasów. Jeśli porównamy skalę, to był taki ktoś w rodzaju The Beatles, dokładnie taki sam szał był na Glenna Millera. I Glenn Miller, ponieważ była wojna, służył w wojsku w tamtym czasie, ale będąc w armii stworzył największy big band, który liczył sobie 50 osób i był jakby siłą napędową tego zespołu, no ale ponieważ służył, prawda, no to mogły się różne rzeczy wydarzyć. I niestety Glenn Miller zginął tragicznie, w nie do końca jasnych okolicznościach, ale ma to związek z lotem samolotem, ponieważ wybierał się z Anglii do Francji, gdzie miał załatwić, gdzieś tam dogadać szczegóły występu w Paryżu swojego zespołu i wyleciał w grudniu 1944 roku, 15 grudnia, jeśli właśnie dobrze pamiętam, tak? I sęk w tym, że nikt nie za bardzo jest w stanie powiedzieć, co się potem działo, bo ten samolot zaginął. Czy on wylądował we Francji, czy on wrócił do Anglii, czy on spadł do wody, czy został zestrzelony? Na dobrą sprawę nikt tego nie wie, natomiast faktem jest, że ten samolot miał 3 osoby na pokładzie, z czego nawet pilot nie wiedział, że tam będzie Glenn Miller, ale gdzieś tam się okazało, że Glenn bardzo pilnie chce polecieć do Francji, pilot też miał jakiś interes tam do załatwienia, więc panowie się wybrali. Przełożeni raczej o tym nie wiedzieli, a już na pewno nie wiedzieli o tym, że Glenn Miller jest na pokładzie, czyli ikona muzyczna tamtych czasów. No i cóż, czekano we Francji i nie ma Glenna Millera. No i gdzieś tam po 10 dniach dopiero się zorientowano, kurczę, on naprawdę zaginął, nie wiemy, co się z nim dzieje. Jak przełożony się o tym dowiedział, to tylko wydarł się na swoich wojskowych, jakim cudem do cholery zgubiliśmy Glenna Millera. I rzeczywiście w gwiazdkę 1944 roku podano do informacji właśnie publicznej, że Glenn Miller zaginął. No i właśnie, prawdopodobnie ten samolot się rozbił, lecąc nad wodami właśnie między Anglią a Francją i nikt nie jest w stanie tego stwierdzić na pewno. Faktem jest, że to był potężny cios zarówno dla społeczeństwa amerykańskiego, jak i dla armii. Dla żołnierzy również. Dlaczego? Bo kiedy mówimy o Glennie Millerze, to mówimy o gościu, który budował morale w takim stopniu, że uważano, że nic tak nie potrafi podbudować żołnierza jak utwory Glenna Millera albo list od rodziny. Do dzisiaj nie wiemy, co się stało. Jedną z teorii jest to, że po prostu silnik gdzieś tam zamarzł i oni spadli. Jedną z teorii jest to, że zostali zestrzeleni jakimś cudem przez bombowce, które wracały zresztą do Anglii. Jedną z teorii jest to, że Glenn Miller wrócił do Anglii, bo taką tezę rozpropagował jego brat, ale tam na miejscu od razu zmarł w zasadzie, bo został odwieziony do szpitala, bo już w trakcie lotu zaczął się czuć bardzo źle i w szpitalu już zmarł na raka płuc. A jeszcze jedna jest koncepcja taka, że doleciał do tej Francji, ale umarł w ramionach prostytutki. Jak było, do końca nie wiemy. Najbardziej prawdopodobną teorią jest właśnie to, że samolot po prostu spadł do wody i Glenn Miller zginął. Tak więc Stany Zjednoczone straciły jedną ze swoich takich naczelnych ikon jazzu. Zresztą Glenn Miller między 1938 a 1942 rokiem życia miał największą liczbę hitów ze wszystkich muzyków w ogóle, którzy grali muzykę popularną, bo wszędzie można było ją usłyszeć w stacjach radiowych i nie tylko. Taka historia na początek, z II wojną światową w tle.
Ja mam troszkę późniejszy okres, bo 1959 rok i tak zwany dzień, w którym zmarła muzyka, czyli The Day the Music Died. I tu, jak się już pewnie wszyscy domyślają, chodzi o Buddy'ego Holly'ego, Richiego Valensa i Big Boopera, bo taka właśnie trójka artystów, a w zasadzie dwójka artystów i jeden DJ radiowy była na pokładzie samolotu, który się rozbił. I teraz omówmy sobie krótko, kim byli ci ludzie, bo Buddy Holly w momencie katastrofy miał 22 lata, był absolutnie gigantyczną gwiazdą rock'n'rolla w Stanach Zjednoczonych, tej właśnie pierwszej fali, tej eksplozji tego rock'n'rolla. Był ogromnie popularny. Jego największe przeboje to That Will Be The Day, Peggy Sue czy Every Day. Drugą osobą był Richie Valens, który w momencie katastrofy miał jedynie 18 lat. Bardzo młody chłopak, który od małego dziecka zasadniczo zaczął występować już. Bardzo uzdolniony i można by powiedzieć, że chyba jedna właśnie z takich największych wschodzących gwiazd tamtego okresu. Wszyscy kojarzymy na pewno jego największy hit La Bamba. No i trzecia osoba to właśnie Gilles the Big Booper Richardson, czyli właśnie radiowiec, który był również promotorem tras koncertowych, ale również stawiał swoje pierwsze kroki w songwritingowej karierze swojej, pisał jakieś piosenki. On przez pewien okres w ogóle był osobą, która posiadała rekord świata w długości prowadzenia audycji radiowej na żywo, bo prowadził ją ponoć przez 5 dni, nie wiem jak to jest możliwe. I był 5 dni na antenie. W każdym razie trójka tych osób była na pokładzie samolotu właśnie dlatego, że była zorganizowana taka trasa koncertowa, która nazywała się Winter Dance Party i w tej trasie koncertowej wzięli udział właśnie Buddy Holly, który był głównym jakby headlinerem, do tego Richie Valens oraz Dion and the Belmonts, mój drogi kolego, nasz ulubieniec.
Dlaczego on nie leciał w tym samolotem?
O tym też będzie za chwilę, o tym też będzie. Buddy Holly właśnie tuż przed tą trasą zakończył jakby karierę swojego zespołu The Crickets, z którym wcześniej występował i miał nowy zespół, w skład którego wchodzili Tommy Alsup, Carl Punch oraz Waylon Jennings, tak? Ten Waylon Jennings, legenda outlaw country, ale w tamtym momencie byłem po prostu basistą w nowym składzie Buddy'ego Holly'ego. No i panowie jeździli od miasta do miasta, mieli bardzo dużo koncertów, mieli problemy ze swoim autobusem. Tam gdzieś wysiadło ogrzewanie, oni byli w jakiejś zimnej części Stanów Zjednoczonych, przymarzali, ktoś dostał odmrożeń, większość z nich pochorowała się na grypę. No i stwierdzili, że absolutnie nie mogą tego w ten sposób kontynuować, ten autobus został im wymieniony. Ale okazało się, że muszą przejechać z jednego stanu praktycznie na drugi koniec Stanów Zjednoczonych, żeby dać jakiś koncert i Buddy Holly powiedział w tym momencie, nie, to już tak nie może wyglądać, chcę samolot. No i wyczarterowano dla nich samolot, żeby ich przetransportować, a przynajmniej nie cały zespół i nie wszystkich artystów, ale tych najważniejszych. Wynajęto 4-osobowy samolot, czyli pilot plus 3 osoby, no i pojawiło się pytanie, no a kto tym samolotem ma lecieć? No i tutaj są sprzeczne informacje odnośnie tego, kto na pokładzie tego samolotu ma się znaleźć. Podobno dochodziło tam do rzucania monetą. Niektórzy mówią, że do tych rzutów dochodziło pomiędzy Richiem Valencem a członkami zespołu Buddy'ego Holly'ego. Dion upiera się, że to on rzucał monetą z kimś z zespołu Buddy'ego Holly'ego. Ostatecznie jedno to, co jest pewne, to to, że na pokład trafił Big Booper, dlatego że był w tym momencie chory na grypę. No i dwie największe gwiazdy, czyli Richie Valens i Buddy Holly. No i 3 lutego 1959 roku samolot wystartował z Manson City w stanie Iowa o poranku i niestety w pewnym momencie, w którym miał się zgłosić do wieży kontroli lotów i zareportować swoją pozycję, nie zgłosił się. To było jakiś czas od startu i wszyscy zaczynali się zastanawiać, co stało się z tym samolotem, bo nie ma kontaktu pomiędzy wieżą kontrolną a pilotem. No i ze względu na to, że się martwiono właśnie o losy tego samolotu, to wysłano za nimi inną maszynę, która miała po prostu odtworzyć lot tego samolotu i zobaczyć, czy gdzieś tam rzeczywiście coś się nie stało. No i ten pilot zareportował po jakimś tam odcinku, który przebył od lotniska, że rzeczywiście widzi wrak samolotu. No i niestety okazało się, że nie przeżył w tej katastrofie nikt. Ten samolot najprawdopodobniej spadł z jakąś ogromną prędkością i rozbił się praktycznie nosem do dołu, czyli pionowo spadał w dół. Szacuje się, że prawdopodobnie było to 270 km na godzinę. Jakie były przyczyny tego wypadku? No tutaj jest najprawdopodobniej wchodziła w grę zła pogoda i niedoświadczenie pilota. Ze względu na to, że pilot, którym był Roger Peterson, miał 21 lat i nie był przeszkolony w lataniu, używając tylko i wyłącznie instrumentów pokładowych, czyli był takim pilotem, który potrafił latać, jak widział, co się dzieje i gdzie samolot się porusza i przemieszcza, ale w momencie, w którym zła pogoda wymagała używania tylko i wyłącznie jakiejś tam wysokościomierzy i tak dalej, to on nie był w stanie tego zrobić i gdzieś z tego powodu popełnił błąd i samolot się rozbił. Jednym z najsmutniejszych elementów tej katastrofy, już poza samym faktem, że 2 świetnych muzyków i 1 bardzo znany radiowy DJ ponieśli śmierć, jest fakt, że w tamtych czasach rodziny nie dowiadywały się o śmierci swoich bliskich w takich katastrofach gdzieś tam za pomocą policji czy jakiejś wiadomości telefonicznej, tylko szybciej te informacje przedostawały się do mediów. W dzisiejszych czasach jest to blokowane i jakby najpierw powiadamia się rodziny ofiar, a dopiero później media są informowane, że coś się stało. Niestety w tym wypadku było tak, że żona Buddy Holly'ego dowiedziała się o jego śmierci z telewizji, a jego matka dowiedziała się słuchając radia, więc to musi być naprawdę straszne dla takich osób, że no, potwierdzenie o śmierci kogoś bliskiego po prostu otrzymuje się z wiadomości radiowych bądź telewizyjnych i to jest niesamowicie przykre. Na szczęście te procedury się już w dzisiejszych czasach zmieniły. Ta katastrofa jest właśnie bardzo znana ze względu na piosenkę Dona McLeana, takiego folkowego piosenkarza ze Stanów Zjednoczonych, który opisuje tą katastrofę i ten The Day That Music Died w swojej piosence American Pie, która jest taka legendarna. Natomiast wbrew takim plotkom, które chodziły, ten samolot nie nazywał się American Pie, bo niby on miał taką nazwę, ludzie tak uważali, przynajmniej taka legenda szła, ale tak nie było. Ten samolot to był jakiś samolot, który był modelu tak zwanego Bonanza. No i jest to jedna z najsłynniejszych chyba katastrof lotniczych, w których życie stracili muzycy i to od razu 2 takich muzyków naprawdę słynnych i znanych. Łukasz?
A ja przejmuję Patsy Cline. Rok 1963, kto nie wie, kto to był, no to śpieszę wyjaśnić. 30-letnia piosenkarka country, która zasłynęła między innymi tym, że pisała wspaniałe piosenki, napisała cudowny utwór dla Williego Nelsona, który nazywał się Crazy, który był absolutnym hitem. Też był na wszystkich tych jukeboxach, szafach grających w Stanach Zjednoczonych. Natomiast historia z Patsy jest o tyle ciekawa, że po pierwsze ona się bardzo mocno przysłużyła, jeśli chodzi o te kobiece głosy w muzyce country, ale do tego w sumie jeszcze przejdę, bo najpierw powiem właśnie o tym, co się z nią stało 5 marca 1963 roku. Przebywała wtedy na pokładzie samolotu z dwoma muzykami, jeszcze był jej menadżer, pilot, i po 13 minutach od momentu startu pilot stracił orientację, bo oczywiście były fatalne warunki pogodowe i tak jak w twojej historii, Kuba, trochę olano te przeciwwskazania do lotu, no i samolot się rozbił i wszyscy zginęli. Co jest mocno zastanawiające w tej całej historii, to, że Patsy miała bardzo silne przeczucie, że ona zginie w jakimś nieszczęśliwym wypadku, do tego stopnia, że w wieku 28 lat, czyli 2 lata przed tym zdarzeniem, ona napisała testament i nawet szczegóły pogrzebu sobie dokładnie opisała, jak to powinno wyglądać, a kiedy wylatywali, powiedziała, że no, miałam już 2 bardzo poważne takie właśnie zdarzenia, lecąc samolotem, więc jeśli będzie jakiekolwiek trzecie, to będzie albo takie odczarowanie uroku, albo po prostu zginę. No i dokładnie tak się stało. Lecieli takim malutkim samolotem Piper PA-24 Comanche i ten samolot po prostu wpadł w jakieś złe warunki pogodowe, tak zwaną spiralę śmierci. Pilot nie zapanował nad maszyną i Patsy zginęła. Czym ona się zapisała w historii? To była pierwsza kobieta, która weszła do Country Hall of Fame i pierwsza kobieta, która nosiła kowbojskie buty, malowała usta szminką i nosiła spodnie. A co w tamtych czasach musiało być takim dużym szokiem. No ale Patsy widocznie miała do tego charakter i potrafiła postawić na swoim, bo pewnie nie było to dobrze widziane, prawda? Więc piosenka Crazy, She's Got You, Sweet Dreams, takie słynne przeboje dała światu. Patsy Cline, która była samoukiem, w ogóle nie wiedziała nic o teorii muzyki. No więc tyle.
Ty miałeś jedną legendę country, a ja mam następną, bo chodzi tutaj o Jima Reevesa, bardzo popularnego piosenkarza country. To była taka osoba, która można by powiedzieć, że w pewnym sensie przez swoją popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie była takim ambasadorem tej muzyki. Jim Reeves, I Love You Because, Welcome to My World, czy He'll Have to Go. To są jego największe przeboje. I on sam był właśnie również pilotem. I w wypadku, w którym zginął, to właśnie on siedział za sterami małej, dwuosobowej maszyny, którą leciał wraz ze swoim menadżerem Deanem Manuelem 31 lipca 1964 roku. Panowie byli w drodze do Nashville. Z tego co wiem, oni oglądali bodajże jakąś posiadłość, którą chcieli kupić czy coś takiego. W każdym bądź razie panowie niestety trafili na bardzo złe warunki pogodowe, była jakaś straszna burza i Reeves starał się jakby nawigować w tej pogodzie, ale nie był aż na tyle doświadczonym pilotem w takich warunkach przynajmniej i zamiast w pewnym sensie odbić od tej burzy, to przez pomyłkę i przez taką utratę orientacji odbił w drugą stronę i kierowali się tak naprawdę w środek sam tej burzy, a nie próbowali ją ominąć. I on był tak bardzo zaabsorbowany próbowaniem wytyczenia jakiegoś kursu, żeby z tego wylecieć, że maszyna po prostu zwolniła i straciła siłę nośną i spadła. I obaj panowie niestety właśnie w tej katastrofie zginęli. Ze względu na te złe warunki pogodowe i przez to, że to nie był duży samolot, ich ciała i w ogóle ten wrak znaleziono dopiero po 42 godzinach. Nie do końca było wiadomo tak naprawdę po prostu jakim kursem oni lecieli, dlatego tyle to trwało. W poszukiwania ich zaangażowali się na przykład Ernest Tubb i Marty Robbins, czyli dwie w ogóle inne legendy country, bo wszyscy próbowali ustalić w ogóle co tam się stało i przeczesywali ten teren. No i niestety w ten właśnie oto sposób straciliśmy Jima Reevesa, a tylko dodam, że wdowa właśnie po nim, Mary, wydawała w ogóle przez bardzo długo po nim jakieś albumy takie pośmiertne z materiału, który on nagrywał i prowadziła też jakieś muzeum, które było właśnie poświęcone Jimowi Reevesowi, które znajdowało się w Nashville. To tyle o Jimie Reevesie.
Ja też mam historię, która nie jest do końca jasna, bo nie wiadomo dlaczego samolot wylądował w jeziorze Monona, dokładnie tak się stało. W 1967 roku na pokładzie był Barclays Band, co pewnie mało komu coś mówi, ale tam z tym zespołem leciał niejaki Otis Redding. A Otis Redding to jest absolutna legenda soulu, jego występy na żywo to był czysty power. I na dobrą sprawę jest to chyba jeden z moich ukochanych, ulubionych wokalistów soulowych. Otis Redding zmarł właśnie w 1967 roku, lecąc z doświadczonymi pilotami, notabene na pokładzie. To znaczy osoba, która prowadziła tą maszynę, to był 26-latek, ale miał 1290 godzin lotów na karku, z czego 118 na takiej właśnie mniej więcej maszynie, jak on leciał. A ten samolot rozbił się w trakcie próby lądowania właśnie w jeziorze Monona. I ciało odnaleziono tam dzień później. Co prawda nikt nie jest w stanie powiedzieć, co się stało, bo nie odnaleziono silnika. Natomiast jedna osoba przeżyła. I to był Ben Coley, który nikogo nie mógł ratować, ponieważ nie umiał pływać. Legenda soulu, czyli właśnie Otis Redding, zmarł zaledwie w wieku 26 lat. Ale już wtedy miał 10 płyt na koncie. Był autorem niesamowitych kawałków Mr. Pitiful, I've Been Loving You Too Long, Fa 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 Fa, Sad Song. To on napisał kawałek Respect dla Aretha Franklin czy Sweet Soul Music dla Artura Conleya. Zwłaszcza to Respect jest bardzo mocno kojarzone. Dobrze kojarzy, Kuba, że Respect było w Blues Brothers?
Tak.
Czyli w tej knajpie to ona śpiewała Respect. To troszeczkę taka historia jak Mark Knopfler's Private Dancer, prawda, dla Tiny Turner. Natomiast Otisa przede wszystkim kojarzy się z takim numerem, który nazywa się Sitting on the Dock of the Bay, który to numer stworzył razem ze Steve'em Cropperem. I Otis był w takim momencie swojej kariery, że chciał dokonać jakiejś zmiany. I ten numer był taką trochę zapowiedzią, takim malutkim miksem rocka właśnie z soulem. Nie do końca wytwórnia podłapała ten temat, natomiast co ciekawe, ten kawałek został opublikowany, ale finalnego nagrania nigdy nie było, bo Otis właśnie wcześniej zmarł w tej katastrofie lotniczej, zaledwie w wieku 26 lat. Natomiast ten kawałek został absolutnym hitem, niestety dopiero po jego śmierci, więc finalna wersja to tak naprawdę demówka. I na pogrzeb Otisa przyszło ponad 4,5 tysiąca żałobników. Dużo więcej oczywiście niż ten kościół mógł w rzeczywistości pomieścić. Oprócz Reddinga zmarł pilot Richard Fraser, perkusista Matthew Kelly, gitarzysta prowadzący Jimmy King, Phelon Jones, który grał na saksofonie tenorowym, Ronnie Caldwell, organy, no i perkusista Carl Cunningham. Była to absolutnie wielka strata dla muzyki soulowej, absolutna instytucja. Otis Redding, naprawdę puśćcie sobie jakikolwiek numer Otisa i zobaczycie, co ten gość potrafił. Był absolutnie nie do zdarcia. No więc tyle, jeśli chodzi o rok 67. A Kuba za chwilę opowie o jeszcze jednej historii, która wydarzyła się 6 lat później.
Dokładnie tak, bo w 1973 roku taki artysta, który dzisiaj jest już może mniej znany, ale w tamtym okresie był naprawdę popularny, Jim Cruise, miał takie hity jak na przykład Bad Boy Leroy Brown, czy You Don't Mess Around With Jim, albo Life and Times. I to wszystko było właśnie w takich top of the pop tamtego czasu. To taki, powiedziałbym, że w pewnym sensie soft pop rock z takimi elementami trochę folku, taki singer-songwriter takich, powiedzmy, lżejszych piosenek. I właśnie w 1973 roku Jim Cruise odbywał swoją trasę koncertową, którą kończył swoimi występami w, i teraz muszę się rzeczywiście postarać, żeby spróbować wymówić nazwę tego miasta, ponieważ to jest Natchitoches w stanie Louisiana, naprawdę skomplikowane.
Louisiana,
po prostu Louisiana, gdzie dawał koncerty w Northwestern State University. To było takie małe miasteczko, które właśnie było związane z tym koledżem, z tym uniwersytetem, który się tam znajdował, taki powiedzmy studencki rejon. Mówi się, że na koncert w teorii przyszło 2000 osób, ale w praktyce ludzie mówią, że prawdopodobnie było trochę mniej, że było to przeszacowane i że pojawiło się tak naprawdę około 1000 osób. I ten ostatni jego koncert to nie był jego najlepszy występ. Ludzie mówili, że zarówno publiczność nie odebrała tego jakoś tak zbyt entuzjastycznie, ani on sam jakoś strasznie się nie starał. można powiedzieć, że taki po prostu jakiś przeciętny spośród tych jego koncertów. On też już zresztą był zmęczony trasą. Oni mieli przed sobą chyba zagranie jeszcze tylko jednego koncertu i mieli mieć już przerwę jako zespół. On zresztą napisał list, który z opóźnieniem dotarł do jego żony. W liście tym pisał, że tak naprawdę właśnie męczy go już jeżdżenie w trasy i cały ten show biznes i że prawdopodobnie będzie chciał się tak trochę wycofać z tego życia publicznego, może rzeczywiście trochę ograniczyć te swoje występy, niekoniecznie totalnie kończyć z muzyką, ale na pewno zwolnić tempo i tak się odrobinę wycofać. Mówił, że przed nim jeszcze sporo życia, ale chciałby je właśnie tak wykorzystać trochę, żeby więcej czasu też spędzać z rodziną, co niestety się nie wydarzyło i wyobraźmy sobie na miejscu tej żony, która otrzymuje taki list już po śmierci męża i po katastrofie lotniczej, w której on ginie, to musiało być naprawdę coś strasznego. Generalnie rzecz biorąc, on miał spać tej nocy w tym miasteczku po koncercie, ale zmienił zdanie. Chciał już wylecieć z Luizjany do Teksasu, gdzie mieli grać właśnie ten swój ostatni koncert. Gdzieś telefonicznie ściągał tego pilota samolotu, który miał z nim lecieć z hotelu. Ten znowu miał jakieś problemy, żeby w ogóle na to lotnisko dotrzeć, bo próbował złapać taksówkę, ale w takim małym miasteczku jest ciężko o coś takiego. Nie wiem, czy tam w ogóle taksówki były. Ostatecznie gdzieś tam podobno podwiozła go jakaś policja, ale tak czy siak on gdzieś ponad 3 mile, czyli ile to jest? Gdzieś trochę ponad 4 kilometrów, prawie 5.
Koło piąteczki.
Koło 5 kilometrów gdzieś szedł w ogóle pieszo. Ponoć był jakiś taki strasznie zdyszany i zmachany, jak trafił na to lotnisko. Przynajmniej tak mówili świadkowie. No i oni wystartowali z pasa startowego gdzieś właśnie pod wieczór i dosłownie tuż po tym, jak maszyna się wzniosła, zahaczyła o drzewo, które znajdowało się gdzieś tam tuż za tym pasem startowym, no i ta maszyna runęła w dół i na miejscu zginęli wszyscy, którzy byli na pokładzie. No jest to straszna historia, zwłaszcza jeśli chodzi o ten list, który później otrzymała jego wdowa. Natomiast ona gdzieś tam kiedyś pojawiła się w tym miasteczku na jakiejś ceremonii związanej właśnie z upamiętnieniem tego i koniecznie chciał się z nią zobaczyć burmistrz tego miasta i powiedział jej na tym spotkaniu, że wycięli to drzewo, które się tam znajdowało po tej katastrofie. Także tutaj też taka bardzo przykra i smutna historia.
To ja cię złapię jeszcze mocniej za serce, bo pozwoliłem sobie teraz na czas twojego monologu sprawdzić pana Jima Crowe's utworem, który ma absolutnie największą liczbę wyświetleń z jego twórczości. To jest Time in a Bottle. I Time in a Bottle ma 54 miliony wyświetleń. No dobrze, no dużo inne mają mniej, natomiast ja sobie pozwoliłem przeczytać dosłownie pierwsze fragmenty i to jest absolutnie niesamowita poezja, bo Czas w butelce, no piękny tytuł, ale jak potem czytam, już sam początek. Gdybym mógł zamknąć czas w butelce, pierwszą rzeczą, jaką chciałbym uczynić, byłoby zachowanie każdego dnia aż do końca wieczności, po to bym mógł spędzać go z tobą. Jestem zamieciony.
Tak, a w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale ta piosenka została wydana już pośmiertnie, bo on pracował jeszcze nad jednym albumem i ten utwór jest jednym z trzech utworów, które osiągnęły numer jeden na listach przebojów, które są utworami pośmiertnymi. Właśnie to jest Time in the Bottle jego. Drugi taki utwór to jest Otis Redding, Sitting on a Dock of the Bay. To jest to, o czym mówiłeś przed chwilą, tak? Bo poprzednia katastrofa, którą wspomnieliśmy, to jest Otis Redding. I trzecie to jest Janis Joplin, Me and Bobby McGee, które też jest wydane po śmierci Janis. Natomiast ten utwór był pisany przez Chrisa Christophersona i tutaj też można znaleźć pewne połączenie, bo Chris Christopherson przyjaźnił się z Waylonem Jenkinsem, o którym wspomniałem przy okazji katastrofy z Buddym Hollym i panowie byli w takiej super grupie country, która nazywała się The Highwaymen, którą serdecznie polecam, jeśli ktoś nie zna Highwaymen. Łukasz, przejmij sobie, bo wiem, że ty masz legendarną katastrofę pod względem tragedii, jaka to była dla świata muzyki.
Tak jak ty powiedziałeś o dniu, w którym umarła muzyka, no to jest dzień, w którym umarł Soul ten rok, moim zdaniem. Zresztą ja mam ciekawą historię, jak ja w ogóle się o tym dowiedziałem, że zespół Lynyrd Skynyrd, to znaczy jego część muzyków tej grupy, poniosła śmierć w wyniku katastrofy lotniczej, to dowiedziałem się z innego filmu. Jakiego?
Nie wiem.
Oglądałeś Con Air z Nicolasem Cage'em?
O panie, chyba tak, ale to 100 lat temu.
Ale pamiętasz, że oni spadali tym samolotem?
Tak.
No to tam było coś takiego, że leciało w tle Sweet Home Alabama i jeden z nich powiedział, co za cholerna ironia, że spadamy w samolocie pełnym więźniów do muzyki zespołu, który rozpadł się prawie na skutek katastrofy lotniczej. a w tle leciało Sweet Home Alabama. Głównie ten band jest kojarzony właśnie ze Sweet Home Alabama. Oczywiście nie tylko, no bo wspaniały Freebird, Tuesday's Gone, jeszcze można by wymieniać. A Kuba jest maniakiem Southern Rocka, więc teraz będzie mnie bardzo mocno piętnował, jeśli coś powiem nie tak. Rzeczywiście Lynyrd Skynyrd to legenda Southern Rocka, czyli takiego rocka, który my możemy po części kojarzyć niby z jamem, ale w rzeczywistości no to jest takie klasyczne południowo-rockowe granie ze Stanów z lat 70., 80., takie troszeczkę redneckowe, bardzo charakterystyczne gitary, więc zespół Lynyrd Skynyrd też ma za sobą taką ogromną tragedię. Kiedy lecąc na jeden z koncertów, ich samolot po prostu spadł na skutek tego, że był prawdopodobnie niedotankowany. Oficjalną właśnie przyczyną tej katastrofy był brak paliwa w samolocie. Najprawdopodobniej wynikający z usterki technicznej, która spowodowała jego wyciek. Do katastrofy tej doszło 20 października 1977 roku. Grupa wyleciała właśnie z Greenville w południowej Karolinie do Baton Rouge w Luizjanie. W trakcie lotu pilot zgłosił wieży kontrolnej problemy z ilością paliwa i został przekierowany na inne, bliższe lotnisko. Niestety nigdy do niego nie doleciał. Ze względu na brak paliwa samolot zmuszony był awaryjnie lądować na wzgórzu gdzieś pośrodku stanu Mississippi. Maszyna sunąc w dół wzgórza w ciągu 12 sekund wyhamowała z ponad 300 km na godzinę do zera, ścinając drzewa iglaste wokół siebie. Siła uderzeń o te drzewa urwała oba skrzydła, a samolot ostatecznie zatrzymał się na jednym z drzew, miażdżąc przód samolotu, co spowodowało śmierć obu pilotów. Na skutek tego zdarzenia umiera Steve Gaines, gitarzysta znakomity, Ronnie Van Zandt, czyli wokalista, frontman, backup singer, czyli ta wokalistka, jedna z kurków, Cassie Gaines, road manager dwóch pilotów. 20 osób przeżyło tą tragedię, co należy uznać za wielki łód szczęścia, mimo że tak na dobrą sprawę każda z tych osób była bardzo ciężko ranna. Gary Rossington, który gra w zespole Lynyrd Skynyrd do dzisiaj, był połamany totalnie, znaczy tam nadgarstki, nogi, naprawdę kiepsko to wyglądało w przypadku Gary'ego Rossingtona, ale on akurat szybko w miarę chyba doszedł do siebie, gra do dzisiaj, w ogóle on się jakby obudził z drzwiami wejściowymi do tego samolotu na sobie. Natomiast to jest wręcz horror, jak się czyta, co się działo po tym, jak rzeczywiście ten samolot się zatrzymał gdzieś tam na ziemi. Z tego samolotu wydostał się Antimus Pyle, który był perkusistą grupy i on pomógł w zasadzie te osoby odratować, wynieść jakby z tego wraku. Jednocześnie poszedł po pomoc. On był cały zakrwawiony, miał połamane gdzieś tam żebra i udał się na jakąś farmę i tam jak zobaczył go właściciel, domownik tej farmy, to wziął po prostu giwerę i strzelił do niego,
myśląc pewnie, że to jakiś włamywacz albo psychopata.
I on ledwo co zdążył wykrzyczeć katastrofa samolotu i oberwał. Przeżył w ogóle ten postrzał. Natomiast potem w zeznaniach to gość się do tego nie przyznawał i to w ogóle była też wielka zagadka. Natomiast faktem jest, że zespół stracił swojego lidera, frontmana, gitarzystę, wokalistkę i to był wielki cios dla tej grupy. Ona nie koncertowała przez dekadę, aż do momentu, w którym brat zmarłego Ronnie Van Zanta, czyli Steve, go zastąpił jako wokalista. Natomiast dzisiaj Lynyrd Skynyrd to jest zespół, który powstał jak Feniks z popiołów. W dalszym ciągu, o ile dobrze pamiętam, gra. Kuba, mylę się?
Tak, do dzisiaj grają, chociaż Gary Rossington występuje już sporadycznie, bo on ma bardzo duże problemy z sercem. Więc to jest tak, że on na niektórych koncertach w tym momencie pojawia się. Natomiast pozostała część zespołu jeździ jakby bez niego, choć z oryginalnego składu w tym momencie zasadniczo nie ma tam praktycznie nikogo. No Ricky Medlock jest chyba najbliżej.
Tak, dokładnie. Natomiast jest piękna historia związana z tym, co się działo później właśnie. Czyli w 1987 roku, 10 lat po tamtym zdarzeniu, kiedy właśnie Steve Van Zandt zaczął przygodę jako wokalista, zespół zdecydował się zagrać koncert dla ponad 100 osób, które zachowały bilet na ten gig, który miał mieć miejsce w 77, ale który się nie odbył z oczywistych względów. Co ciekawe, ten samolot, który się rozbił, mogło do tej tragedii nie dojść, przynajmniej z załogą Lynyrd Skynyrd, bo Aerosmith chciało kupić ten samolot właśnie w 1977 roku, czyli w roku, kiedy nastąpiła ta tragedia. Steve Tyler i Joe Perry, czyli kolejno wokalista i gitarzysta, no byli absolutnie napaleni wręcz, żeby kupić właśnie tą maszynę, ale gdzieś tam ten management zespołu zrobił jakąś tam dodatkową inspekcję, sprawdzono i uznali, że on jest jednak niebezpieczny. Poza tym tam wzięli na stronę chyba Steve'a i Joe. Zobaczcie, to są wasi piloci i oni tam ładowali Jacka Danielsa w najlepsze. No więc Aerosmith odpuściło zakup tego samolotu i tym sposobem uniknęli tej tragedii związanej z tą maszyną i zapewne pilotami, którzy no, chyba nie nadawali się do tej roboty.
No rzeczywiście, jeśli pili Jacka Danielsa przed sprzedaniem maszyny teoretycznym i jakimś tam startem, no to myślę, że rzeczywiście to może nie był najlepszy pomysł. Ja mam pewną ciekawą historię związaną z tą grupą i katastrofą. Więc tak jak przy okazji jednego z naszych poprzednich odcinków, to po dżinglu będzie zadanie z gwiazdką, jak w szkole dla chętnych, i tam opowiem coś o pewnej rocznicy tej katastrofy, na której się w pewnym sensie pojawiłem, to znaczy na koncercie związanym właśnie z katastrofą lotniczą zespołu Lynyrd Skynyrd, także zapraszamy po dżinglu na dalszą część tej historii. Ja bym chciał jeszcze tylko dodać, że tą katastrofę przeżył również Alan Collins, inny gitarzysta grupy, który niestety wylądował na wózku już na stałe po tej katastrofie ze względu na odniesione obrażenia. On się w tym reunionie w 1997 roku już nie pojawił, to znaczy nie pojawił się jako muzyk, bo często pojawiał się właśnie na wózku jako gość, który wychodził na koncertach i pozdrawiał fanów ze względu na jego długą historię z Lynyrd Skynyrd.
No tak, także wydaje mi się, że z naszej strony odnośnie tej tragedii Lynyrd Skynyrd to będzie wszystko. Pora też kończyć ten odcinek, choć tematów związanych z katastrofami lotniczymi jeszcze troszkę mamy, więc ten temat będziemy kontynuować, ale nie za 2 tygodnie, tylko za 4, bo za 2 mamy odcinek, który będziemy mówić o czymś innym, bo chcemy przeciąć ten nasz tutaj wywód o tych katastrofach czymś innym, czymś troszkę dla odmiany. O czym będziemy, Łukaszu, mówić?
To miała być tajemnica, ale możemy zdradzić, że będziemy rozmawiać o płycie, bo płyty są lotne, bardzo nasi fani lubią, jak opowiadamy o tym, jeśli chodzi o Iron Maiden, właśnie płytę Brave New World się o tym przekonaliśmy. Wiesz, że wyświetlają nam się właśnie w social mediach, kto jest takim najaktywniej komentującym. Założyłem właśnie, że taka opcja się nagle pojawiła i na przykład kilka osób już ma ten status. Myślę, że też po tym odcinku, a po tym będzie jeszcze więcej.
Dokładnie tak, więc zapraszamy do nas na social media, żeby się dzielić jakimiś komentarzami i uwagami. My też zachęcamy, żeby do nas napisać odnośnie katastrof lotniczych, przynajmniej tej części, o której mówiliśmy. Może pominęliśmy coś, jeśli chodzi o historyczne te katastrofy, bo mamy jeszcze kilka, o których opowiemy w przyszłości, więc nasz temat się nie wyczerpał. Natomiast jeśli macie jakieś uwagi, albo ci artyści, o których mówiliśmy, są wam bliscy, to napiszcie do nas coś.
A są bloopery?
Nie ma blooperów, bo jest moja historyjka z gwiazdką, która odnosi się do mojej historii z Lynyrd Skynyrd, która będzie po tym dżinglu, który za chwilę usłyszycie.
3, 2, 1. No i dobra, no to dawaj to zadanie z gwiazdką, historię z gwiazdką. Jaka jest twoja anegdota z Lynyrd Skynyrd?
Moja anegdota ze Skynyrdami nie odnosi się bezpośrednio do nich. To znaczy Lynyrd Skynyrd ja 2 razy widziałem na koncertach i wiem, że na jednym z tych koncertów byliśmy razem w Warszawie.
Nie znając się.
Nie znając się jeszcze wtedy, tak. Natomiast moja opowieść dotyczy bardziej właśnie tej katastrofy, bo wydaje mi się, że to był chyba 2017 rok, ale do końca nie jestem przekonany, plus minus 1, można sobie tutaj dopisać. Byłem na koncercie Blackberry Smoke, takiego southern rockowego zespołu, bardzo fajnego zresztą, który serdecznie polecamy tutaj wszystkim, i byłem na ich koncercie w Berlinie. A dzień wcześniej byłem na koncercie Markusa Kinga, który też grał w Berlinie. No i właśnie miałem 2 koncerty pod rząd, widziałem Markusa, tam po koncercie go zebrałem na autografy i cały jego zespół. No i na drugi dzień byłem na Blackberry Smoke, a wtedy właśnie akurat wypadała rocznica katastrofy Lynyrd Skynyrd, tej lotniczej, o której mówiliśmy. Nie pamiętam teraz dokładnie, która, ale nie wydaje mi się, żeby to była żadna okrągła rocznica. A jeszcze co do samego koncertu, to powiem, że stojąc właśnie na tym Blackberry Smoke, tak patrzę w lewo i patrzę, kto koło mnie stoi w tym tłumie. I tak w zasadzie pierwsza osoba po mojej lewej stronie, jak patrzę, mówię, kurczę, przecież to jest Marcus King. No i co się okazało, że Marcus miał tego dnia po prostu dzień wolny na trasie i zatrzymali się na jeden dzień dłużej w Berlinie, no i Marcus wpadł do chłopaków na koncert. No i coś tam z nim zagadałem, to było jeszcze tam chwilę chyba przed koncertem, tam parę zdań żeśmy wymienili, mówiłem mu, a super, wczoraj byłem na twoim koncercie, mi się podobało, pogadaliśmy chwilę. No i przez pewien czas staliśmy oglądając koncert i Markus w pewnym momencie mówi, dobra, no to ja idę, bo muszę z chłopakami za chwilę zagrać. No i poszedł z tłumu, no i chyba dwie piosenki później widzę, że Markus z gitarą tam staje gdzieś z boku. Blackberry Smoke go zapowiedziało, mówi, o, nasz przyjaciel Marcus King wpadł i będziemy chcieli uczcić właśnie pamięć Lynyrd Skynyrd i tej katastrofy lotniczej. Marcus wszedł na scenę i zagrali przepiękną wersję utworu Tuesday's Gone Skynyrdów wspólnie właśnie. Gdzieś na YouTube można znaleźć nagranie z tego. To może gdzieś zalinkujemy, tylko że ono jest wiadomo, no tak z publiczności czyimś telefonem. Ale bardzo polecam, bo piękna była ta wersja Tuesday's Gone. No i właśnie fajnie, że chłopaki uczcili pamięć osób, które zginęły w tej katastrofie, tej tragedii. No a Marcus King okazał się naprawdę fajnym kolesiem, z którym taki down to earth, taki po prostu swój chłop, że tak powiem, z którym można też chwilę pogadać.
No tak wygląda, nie?
Tak, Marcus jest bardzo w porządku. No to jest moja historyjka z gwiazdką, taka ciekawostkowa, a my będziemy się słyszeć za 2 tygodnie. Cześć!
Cześć!